Aleksandra Boćkowska. Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL. Wydawnictwo Czarne. Czyta Anna Jaworska. Tato, kup mi dżinsy, tato, na mróz, tato i na lato, nie chcę nawet już skutera, kup je mi. Taki tekst, a był to przebój czerwono-czarnych, który śpiewała Karin Stanek, mógł powstać tylko na Saskiej Kępie. Mówią o nich wszystkich saskokępska złota młodzież, oni o sobie Amerykanie, bo po amerykańsku ubrani, w Amerykę zasłuchani. Stroili też bowiem radia, by lepiej słyszeć, co nadają Luksemburg i głos Ameryki. Radio Luksemburg nadawało wówczas, jak wiadomo, najciekawszą muzykę. Z płytami było trudniej, jednak też docierały. Marii Szabłowskiej najpierw przysyłał wuj Władek, ten, który ojcu słał pomysły na biznes. Kiedy podrosła, pojechała do Kopenhagi do znajomych rodziny. Trochę sprzątała, więcej uczyła polskiego. Kupiła płaszczyk i jeszcze coś do ubrania, ale głównie płyty. Pamięta tę przyjemność, gdy z płytą idzie się na szlak. Już nie, że francuska paryska, tylko na miasto, nowym światem do uniwersytetu. Kiedy pod pachą niesie Beatlesów, jedni zazdroszczą, inni chcą przegrać, ale czasem ktoś zaczepia i pyta, czy może po prostu popatrzeć. Posiadacze płyt są w Warszawie niemal subkulturą. To kilkadziesiąt osób. Mieli swoją piwnicę, potem swoje radio. Szabłowska zaprzyjaźnia się na studiach z Sylwią Sokorską, długonogą brunetką, co ważne, córką szefa radiokomitetu. Wspólnie z Andrzejem Korzyńskim, już wtedy obiecującym kompozytorem, wymyślają młodzieżowe studio Rytm, poświęconą Big Beatowi audycję w polskim radiu. To, że Sylwia została żoną Andrzeja Korzyńskiego i że jej tata uwierzył swojemu zięciowi, który przekonywał, że warto zainwestować w ten Big Beat, miało niebagatelne znaczenie dla polskiej kultury, mówi Maria Szabłowska, która prezentuje muzykę w polskim radiu do dziś. Gdyby nie oni, nie wiadomo, jakby się potoczyły losy Big Beatu i rock'n'rolla w Polsce. Studio Rytm zaczyna nadawać we wrześniu 65 roku. Dwa miesiące później do Polski przyjeżdżają Animalsi. Koncertują w sali kongresowej. Zdziwieni, że młodzież zza żelaznej kurtyny zna ich muzykę. Chcą tę młodzież poznać. Muzycy zachwyceni. Wszyscy młodzi mówią po angielsku. Może jeszcze nie płynnie, ale lepiej niż obsługa w hotelu. I wyglądają jak w Londynie. Skąd masz te spódnice? Pyta gitarzysta Hilton Valentine. Szabłowska ma mini w szkocką kratę. To jest teraz u nas najmodniejsze. Kupiła na ciuchach długą, a pani Nela przycięła do obowiązującej krótkości. Kiedy Eric Bardon widzi wymalowane na ścianie piwnicy I Love Elvis, malował Piotr Zamecznik, śpiewa jego kawałki. Może trochę staroć, ale to ważna postać dla nowej muzyki. Nowej muzyki zachłannie słucha też Witold Wilewski. Ma szpulowy magnetofon Telefunken i kontakty. Przyjaźni się z synami malarza Jana Cybisa, którzy z kolei mają dostęp do płyt. Zna też innych, których krewni wyemigrowali i przysyłają. Była w Warszawie sieć cała osób, które interesowały się muzyką. Jeździłem tu i tam i przegrywałem, opowiada. Oni z zasady niechętnie pożyczają do przegrywania, bo od tego płyty się niszczą, ale jemu pozwalają. Jest gwiazdą na wszystkich prywatkach. Swoją drogą prywatki na Saskiej Kępie są takie. Kiedy w tajemnicy zaprosić 20 osób, przychodzi 50. Bez tajemnicy 100. Gdy w latach 80. Wilewski wyemigruje do Kanady, koledzy w pracy będą zdumieni. Skąd ty znasz te wszystkie piosenki? Szpiegiem byłeś czy co? Co wy myślicie, że myśmy żyli w jakimś zaścianku? Ja to wszystko miałem za młodu. Wilewski pojechał kiedyś do Międzyzdrojów. Tam przy Molo był radiowęzeł prowadzony przez studentów. On miał taśmy. Bill Haley, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis puszcza. Leci ten rock and roll, podchodzi chłopak. Jeansy wranglery, amerykańska koszula w kratę. Wygląda jak z Kępy, ale jednak obcy. Od słowa do słowa Pawełek okazuje się synem dygnitarza, który wypoczywa w rządowym ośrodku w Grodnie. Po wakacjach Wilewski wprowadza Pawła na Kępę. My, młodzi ludzie, mieliśmy podobne zainteresowania i potrzeby, bez względu na to, kim byli nasi rodzice.